Cześć, dzień dobry, słuchasz Sztuki e-commerce, czyli podcastu, który pomaga w rozwoju ogólnie pojętej sprzedaży elektronicznej. Z tej strony Marek Kich, kłaniam się nisko i dziękuję, że dołączyłeś do mnie w 63. odcinku, w którym razem z moim gościem poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak robić reklamy, które są skuteczne. Można na reklamę patrzeć jak na dzieło artystyczne. Wtedy dobra reklama oznacza tyle, że jest po prostu świetnie zaprojektowana i prawdopodobnie ktoś nie oszczędza na budżecie. No ale Ameryki nie odkryje stwierdzeniem, że tak naprawdę dobra reklama ma przede wszystkim być skuteczna. W e-commerce oznacza to, że jeśli reklama nie przesuwa klienta w kierunku zakupu, to jakaby piękna nie była, dobra raczej nie będzie. Celowo mówię tutaj o przesuwaniu, no bo nie każda reklama oczywiście musi być nastawiona od razu na zakup. No a jak okaże się w dzisiejszym odcinku, ta moc przesuwania klienta niewiele zmieniła się od zarania dziejów. Zmieniło się za to otoczenie, w którym się ten klient porusza, a przy okazji do gry weszła w międzyczasie nauka o człowieku. O tym, jak skutecznie tworzyć reklamy, w tym odcinku opowie Jacek Dziura, obecnie CMO w grupie ICA, wcześniej zaangażowany w rozwój m.in. Tipe, Fibaro czy Sare. Jacek wykłada też na uczelniach, na przykład na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i da się to wyczuć, bo na większość stwierdzeń miał też pod ręką odpowiednie badania. Także będzie trochę teorii, trochę praktyki, a wszystko w jak zwykle doborowym towarzystwie. Zapraszam do naszej rozmowy. Cześć Jacku.
Cześć Marku.
W ramach rozgrzewki, chociaż ta nasza rozgrzewka przed nagraniem trwała wyjątkowo długo, jak na rozgrzewkę i pobiła wszystkie rekordy, ale no nasi słuchacze nie słyszeli, więc dla tych, którzy Cię nie znają, czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, czym zajmujesz się na co dzień?
Tak, cześć, jestem Jacek, zajmuję się marketingiem. To myślę, że jest najkrótsza definicja, a troszeczkę dłuższa. Mam przyjemność prowadzić dział marketingu spółki Grupa ICA, części holdingu Digital Now Holding, czyli takiego dużego podmiotu, który skupia wszystkie rzeczy, które e-commerce powinien mieć, potrzebować, chcieć, to tam może znaleźć właśnie w Digital Now. Grupa ICA jako agencja SEO, zajmujemy się tym już od 15 lat, idzie nam to całkiem nieźle, jesteśmy myślę w topie w Polsce, a dodatkowo działamy na czterech kontynentach.
Mhm. Co oznacza zajmowanie się marketingiem w tak dużym konglomeracie?
To oznacza, że mam duży team i to oznacza, że robimy fajne rzeczy, a tak naprawdę to jest o tyle specyficzne, bo jakby ja nie zajmuję się marketingiem dla klientów, tylko i wyłącznie dla marek, które mamy w portfolio, czyli marek własnych w ramach holdingu. No i to jest chyba tak naprawdę bardzo holistycznie, bardzo całościowe działanie, bo od A do Z ten marketing trochę leży, nie chcę powiedzieć, że na moich barkach, ale no jakby ja jestem tym sprawcą, który mówi o tym, w jakim kierunku idziemy, jak się rozwijamy, w jaki sposób budujemy też markę i jak komunikujemy się i też co komunikujemy naszym odbiorcom, klientom, potencjalnym klientom, partnerom i tak dalej.
No, ja zaprosiłem Cię dzisiaj do odcinka, żebyśmy porozmawiali o reklamie, też trochę o marketingu, natomiast pozwoli, że ja zdradzę w ogóle genezę naszego spotkania słuchaczom, żeby trochę też poznali informacji z backstage'u. Zasadniczo umówiliśmy się na to, że właściwie musimy ze sobą porozmawiać i musimy porozmawiać ze sobą w formie, która się nagra i trochę podzielić się wiedzą ze słuchaczami. Natomiast ja zostawiłem Tobie możliwość nazwania tego odcinka i padło na dlaczego ludzie nie zasługują na dobrą reklamę, a przed samym nagraniem powiedziałeś mi, że możemy porozmawiać o końcu tradycyjnego marketingu. I o obydwu tych rzeczach chciałbym porozmawiać, od obydwu tych rzeczy chciałbym zacząć i zacznijmy może od tematu tego tradycyjnego marketingu. To znaczy, czy ty mógłbyś w ogóle zdefiniować, czym jest właściwie tradycyjny marketing? Dlaczego się kończy, albo dlaczego uważasz, że się kończy, i skoro uważasz, że się kończy, to czy będzie moment, w którym skończy się definitywnie?
To ja odpowiem tak klasycznie, to zależy.
I to jest bardzo dobra odpowiedź w podcastach. To wymaga rozwinięcia. Tak. Ja właśnie 5 zł wrzuciłem do świnki skarbonki, już się tam trochę uzbierało, to może rozwiniemy tę myśl.
Wiesz co, to jeszcze zanim rozwinę tę myśl, to jeszcze tylko dopowiem słuchaczom, bo no, mogłem w sumie to uzupełnić w ramach tego przedstawienia. Miałem przyjemność w życiu zajmować się zarówno marketingiem B2B, tak jak teraz, czy też B2B to C w ramach pracy operatora płatności, czy też w SaaS-ie, czy też prowadząc własny e-commerce, ale też pracując w e-commerce'ach zagranicznych i też tak naprawdę u jednego z chyba największego polskiego, też największej polskiej marki z zakresu smart home'u, czyli Fibaro. I jakby bardzo szeroko poznałem ten marketing i bardzo różne obszary reklamy. To sprawiło, że faktycznie rzuciłem, pozwoliłem sobie rzucić taką uwagę o tym końcu tradycyjnego marketingu, ale to od razu, jakby mając w głowie to, że to stwierdzenie jest zarazem prawdziwe, jak i zdecydowanie na wyrost, bo jakby ten marketing w mojej ocenie, on się nie tyle kończy, co on się zaczyna, czy ewoluuje. On jest cały czas, zmienia się wraz z odbiorcą, on dodaje kolejne punkty styku do miksu i on cały czas się kształtuje niejako na nowo, ale on się zdecydowanie nie kończy. Wystarczy spojrzeć na model zachowań użytkowników, z którego do dzisiaj korzystamy i to jest takie kluczowe, myślę, najbardziej podstawowa rzecz, którą zawsze studentom mówię i którą pokazuję jako pierwszą, czyli AIDA, czyli typowy lejek Attention, Interest, Desire, Action, który mówi o tym, w jaki sposób użytkownik czy też potencjalny klient wchodzi w styczność z marką. W ogóle stworzona na koniec XIX wieku, tam 1890 któryś rok, pod taki handel obnośny, pod sprzedaż od początku XX wieku, tam różnie się podaje, 1908-1910 wszedł do, został opisany już jako marketingowy model i to jest o tyle ciekawe w tym modelu, że on tak naprawdę niejako się nie zmienia, on wciąż działa i on tylko ewoluuje, właśnie zmieniając się w kolejne lejki, think, see, do, care, whatever. Tam jest mnóstwo, każdy oczywiście marketer ma taką tendencję, że musi stworzyć jakieś swoje hasła, swoje lejki, swoje definicje, więc ten marketing, on tak naprawdę się zmienia i ja tu przygotowując się do tej rozmowy pomyślałem, że przygotuję też taki cytat i ten cytat jest z uwaga 1901 roku, to jest cytat z doktora psychologii Walter Dill Scott ze wspaniałego kraju, oczywiście bardzo dużego kraju za dużym oceanem i ten cytat brzmi dokładnie tak, że tworząc reklamy skupiamy się przede wszystkim na tym, jak wywołać odpowiedni efekt w umyśle potencjalnego klienta i jeśli będziemy w stanie, jeśli będziemy potrafili odkryć i opisać psychologiczne prawa, na których opiera się działanie reklamy, osiągniemy znaczący postęp, ponieważ do sztuki reklamy dodamy naukę. I to jest to, o czym chciałem dzisiaj tak naprawdę porozmawiać i pokazać wam, słuchaczom, tobie Marku, w jaki sposób ta nauka jest dzisiaj dodawana do tego marketingu i w jaki sposób on się właśnie nie kończy, tylko ewoluuje, jak on się zmienia. Jak to nasze coraz lepsze zrozumienie sprawia, że my jesteśmy w stanie dzisiaj coraz lepiej odpowiadać, tworzyć lepsze komunikaty. To w ogóle jest, przygotowując się, jeszcze szukając danych, znalazłem taką ciekawostkę, że obserwując od tego, że pierwsze reklamy, tam wiadomo, Babilon, starożytny Egipt, ale nawet w Pompejach na ścianach, po tym jak już odgruzowano, czy tam właściwie oczyszczono po wybuchu wulkanu, w końcu się naukowcy dobrali, to na jednej ze ścian znaleźli hasło marketingowe, reklamowe sprzedawcy mówiące o tym, gdzie i kiedy, właściwie na której wyspie, co można kupić i zachęcające do tych zakupów. I to zdecydowanie ten marketing ma już swoje lata. I podsumowując, żeby też nie popłynąć za daleko, czy on się kiedykolwiek skończy? Nie. Bo tak długo, jak będzie trzeba dotrzeć do odbiorcy, tak długo, jak będzie trzeba zbadać jego potrzeby, tak długo, jak będzie trzeba kreować tę rzeczywistość i sprzedawać, no bo w końcu marketing równa się sprzedaż, to tak długo ten marketing będzie konieczny. Czyli on się nie kończy. Mhm.
No to słuchaj, porozmawiamy może trochę o tej ewolucji, no bo co właściwie w takim wypadku zmieniło się od tych czasów Pompejów, gdzie no, rysowali sobie hasła na ścianach i co z nami zostało do dzisiaj, a na co wpłynęła nauka, o której mówiłeś i w jaki sposób ten marketing ewoluował dzięki właśnie na przykład nauce, czy dzięki, nie wiem, zmianom trendu, czy lepszemu dodefiniowaniu, nie wiem, klienta jako człowieka, czy mechanizmów, w których on się porusza.
Znaczy to, co przede wszystkim się zmieniło, no to zmieniły się ścieżki użytkowników, znaczy punkty styku z nimi się zmieniły, bo zwiększyła się ich ilość, tak? Doszedł internet, doszły kolejne miejsca, gdzie możemy się kontaktować i możemy prowadzić tę rozmowę z naszym klientem. No i to się zwielokrotniło, to nawet nie tyle, co się zwiększyło, co zwielokrotniło, co sprawiło, że reklama się zmieniła a od strony technicznej, b ta nauka skonkretyzowała pewne elementy, które dzisiaj wiemy, że muszą się znaleźć w reklamie, ponieważ jest to przebadane i my dokładnie wiemy, jakie emocje budzą, co sprawia, że ktoś kupuje, a właściwie zaczynamy rozumieć, więc w tym aspekcie naukowym czy też technicznym ta reklama ewoluowała, się zmieniła. No i też ta wiedza pozwoliła na to, żeby ta reklama docierała szerzej. To już nie jest tylko jedna ściana, tylko dzisiaj mówimy o dużych mediach, które docierają do milionów odbiorców. Więc jakby to się na pewno zmieniło. No plus te modele. No internet wywołał to, że dzisiaj na bodźce jesteśmy wystawieni praktycznie permanentnie. Znaczy nie ma chwili, nie ma momentu, żebyśmy my nie otrzymywali bodźców reklamowych. Ta ilość tego sprawia, że oczywiście zmieniają się też, właściwie może powiedzmy teraz, raz, że zmieniło się oczywiście kilka rzeczy w umyśle człowieka, dwa, że dużo łatwiej jest teraz opisać te mechanizmy, które zachodzą, chociażby w przypadku obrony przed rzeczoną reklamą. Tu zawsze też na zajęciach jako taką ciekawostkę podaję, że pierwszy baner reklamowy w necie został sprzedany w 1994 roku i zgadnij, ile lat wystarczyło, żeby naukowcy byli w stanie zdefiniować coś takiego jak ślepota banerowa?
Nie wiem, nie chcę strzelać. Nie chcę strzelać,
lata. Bo
się pomyliłem. 3 lata.
3 lata i już pojawiły się pierwsze publikacje mówiące o tym, że użytkownicy jednak naturalnie się bronią przed tym i nie chcą widzieć, jak widzą coś, co jest, co ma z, powiedzmy formę reklamy, no to omijają. Mhm. Więc tak, zmieniło się na pewno w ramach tej reklamy ilość punktów styku, no i też właśnie to wystawienie na bodźce. To sprawiło, że te modele, o których wspomniałem, czyli ten model podstawowy, ten AIDA, tego lejka, gdzie ktoś przechodzi sobie kolejne kroki, to też się zmienił, tak? Zaczęły być tworzone kolejne lejki, gdzie zaczęto dodawać elementy później ewaluacji produktu, czy też korzystania z tego produktu, zostawania ambasadorem, to był ten McKinsey Decision Journey, pojawił się taki wzorzec. Pojawiły się te wzorce googlowskie już teraz od kilkunastu lat, które są też ogrywane, czy tym moment of truth, zero moment of truth, second moment of truth i tak dalej, czyli momenty, które są określane, kiedy my jako użytkownicy mamy kontakt z marką, kiedy sobie wyrabiamy tę opinię, kiedy widzimy reklamę i ta reklama na nas wpływa. Oczywiście później dzisiaj wielokanałowość, czyli te momenty, kiedy jesteśmy w stanie właściwie w cross-device, czyli pomiędzy różnymi narzędziami czy też urządzeniami widzieć daną reklamę, reagować na nią, kupować, konwertować. To jest coś, co no, myślę, że ten sprzedawca, czy też ten marketer z tą ścianą w Pompejach mógł tego nie przewidzieć, że to się tak mocno rozwinie, a jednak się rozwinęło i jednak dzisiaj myślę, że sam doskonale wiesz, jesteś w stanie wymienić reklamy, które w jakiś sposób zapadły ci w pamięć i które miały na ciebie wpływ. I myślę, że każdy z nas ma takie reklamy. No ale z tym jest związane kilka poszczególnych elementów. Nie wiem, czy mam wychodzić przez agendę.
Wiesz co, możesz, nie musisz, ale wiesz co, bo ja może nawiążę do tego, żeby ci było łatwiej wejść w agendę i żebym ja nie został w tyle. Wiesz co, bo powiedziałeś o tym, że każdy z nas ma w głowie przykład jakiejś dobrej reklamy. I ja też pomyślałem sobie o tym, jak to powiedziałeś i rzeczywiście no, mam też w głowie parę przykładów, natomiast zastanawiam się, czy bardziej powinienem posłużyć się tym przykładem takim, powiedzmy sobie, bardziej ambitnym, czyli wyjść z reklamą, która rzeczywiście była taka, wiesz, emocjonalna, bogata i tak dalej, czy wyjść z tym przykładem, który jest dla mnie chyba tym, który przyszedł mi pierwszy do głowy i on jest totalnie paździerzowy. Bo pamiętam obydwa te typy. I
dawaj paździerz.
Wiesz co, no,
się ucieszą.
Leki na cokolwiek, głupie rymy, które zapadają w głowę, głupie melodyjki. Wiesz, trudno dzisiaj powiedzieć, że drugie życie każdej pralki to Calgon bez wynucenia sobie tej melodyjki w głowie. Myślę, że ci starsi słuchacze to właśnie sobie to zanucili gdzieś tam w momencie, kiedy
ale
to usłyszeli.
Ale to podajesz heurystykę dostępności, czyli jedną z heurystyk Kahnemana, która mówi o tym, że rzeczy, które są dla nas bardziej prawdopodobne, mówi o tym, że rzeczy, które mamy bardziej w pamięci, które są takie dostępne, które sobie jesteśmy w stanie łatwo skorelować, są dla nas bardziej prawdopodobne do zakupu, czy też do użycia, czy też do stworzenia tego połączenia. I właśnie to dłuższe życie każdej pralki to Calgon, to jest taki idealny przykład, bo jakby jasno sobie łączymy tutaj ten produkt Calgon z czynnością, z praniem. Fajnym takim połączeniem zawsze z tej branży jest, myślę o tym, Wizir Bielsze nie będzie, gdzie też jasno łączymy produkt z konkretnym działaniem, z konkretną akcją. I to jest takie, to jest jedno z tych uproszczeń, które one w reklamach się dzieją. To jest jedno z uproszczeń, które tak naprawdę ma na nas dość duży wpływ takiej codzienności, bo to tak naprawdę trzeba by sobie właśnie zacząć od tego w ogóle, jak działa nasz mózg. No ja nie jestem specjalistą od tego, ja jestem marketerem, który po prostu stara się coś tam sobie doczytać, no bo to wpływa na moją codzienną pracę i jakby ja doczytuję sobie i potem wiem, że co potem, czy w jaki sposób na przykład skonstruować komunikat reklamowy, no żeby on był skuteczniejszy, czy o co zadbać na grafice, w jaki sposób ona powinna być zbudowana, żeby faktycznie miała jakieś przełożenie na sprzedaż szeroko pojętą, czyli wiem, w jaki sposób powiedzmy, czy znaleźć czy konflikt, tak, czy no bo musimy trochę to uporządkować, bo jakby po pierwsze, żebyśmy sobie faktycznie tak, jak działa nasz mózg, to jest Kahneman, którego wymieniłem, czyli guru amerykańsko-izraelski guru psychologii i ekonomii, on często jest nazywany tam ojcem ekonomii behawioralnej, Nobel w dziedzinie ekonomii. Oczywiście on dzieli działanie mózgu na szybkie i wolne, czyli to, o czym mówimy, czyli szybkie, automatyczne, takie, które ma tendencję do upraszczania impulsywności, no i ten drugi, który jest wolny, racjonalny, oparty na refleksji. No i w tym szybkim będziemy się opierać na rzeczach, które znamy, możemy to nazwać, będziemy się opierać na heurystykach, czyli takich uproszczonych metodach wnioskowania i w ramach tych uproszczonych metod wnioskowania właśnie może być ta heurystyka dostępności, o której wspomniałeś, czyli to, że to, co jest tam nam bliższe, no to, co jest dla nas bardziej dostępne, no to będzie dla nas bardziej prawdopodobne do użycia. Natomiast ja w ogóle bym przy samym mówieniu o tym podziale, jak działa mózg, zwrócił uwagę na pewno jedną rzecz, którą gdzieś myśląc o tym, nie ukrywam, że jednym z wniosków, który mi się nasunął, że to będzie sposoby zastosowania i tych heurystyk, i tych tego, jak działa właśnie rzeczony mózg, będzie zależne też od tego, po pierwsze, kto jest naszym targetem, ale też właściwie w jakiej branży działamy, no bo w przypadku branży B2C te heurystyki i te szybsze, bardziej impulsywne zakupy będą miały dużo większe znaczenie, dużo ważniejsze będą niż, tak jak w przypadku B2B, te zakupy, które są przemyślane, gdzie ten kontakt z marką w ogóle następuje w inny sposób, bo w zakupach B2B, jakby takim jednym z klasycznych badań, z badania HubSpota, który mówi o tym, że ponad połowa ścieżki użytkownika przebiega bez kontaktu, a właściwie bez próby nawiązania, tylko tam użytkownicy sami zdobywają wiedzę, weryfikują, patrzą na stronę, oglądają case'y, czytają wpisy i dopiero potem zaczynają rozważać ten etap nawiązania kontaktu, co sprawia, że ten w ramach tej AIDY, jeżeli byśmy sobie tutaj przyporządkować, no to ten element budowania w ogóle zainteresowania jest dużo dłuższy i dużo szerszy i potem następuje dużo szybsza powiedzmy monetyzacja tego w postaci osiągnięcia jakiejś konwersji. Na przypadku e-commerce'ów no to będzie to często może być dużo prostsze i dużo szybsze działanie, bo ono będzie oczywiście bazowało na też tych wszystkich heurystykach, które nie wszystkich, bo jak wspomniałem, nie jestem psychologiem, kilka triczków, jakich powiedzmy sobie wyczytałem i korzystam tak, żeby lepiej zrozumieć tego odbiorcę i tego, co on faktycznie potrzebuje, no ale też weźmy to oczywiście pod uwagę, że warto jest samemu też sobie te elementy doczytać, posprawdzać, poweryfikować i oczywiście na koniec myślę wrzucać jakieś książki, na które warto zwrócić uwagę w przypadku tego budowania sobie też własnego zasobu wiedzy. Ale tylko kończąc myśl, właśnie Kahnemana, to co wspomniałeś o tym Kalgonie, to będziesz miał tą heurystykę dostępności, czyli to co wspomniane, ale masz jeszcze takie coś na przykład jak w ramach takich najpopularniejszych, no masz heurystykę tą zakotwiczenia, gdzie jakby masz automatycznie, będziesz dostosowywał swoje stanowisko do przyjętej wcześniej wartości i najprościej jest to oddać na przykładzie dużych rozstrzałów cenowych w postaci produktu, który chcesz, ale ty się dostosujesz w ramach tego pewnego uproszczenia do tego, co realnie, gdzie realnie zobaczysz wartość tego produktu i można zobaczyć często w tych produktach premium, które mają taką linię, która jest powiedzmy tańsza po to, żeby ona była bardziej dostępna. A no i trzecia oczywiście z takich chyba, tak, trzecia z takich najważniejszych, czyli jeszcze ta reprezentatywność i heurystyka, gdzie jednym z takich właśnie popularnych błędów w przypadku reklamy jest wyciąganie ogólnego wniosku na podstawie jednostkowego przypadku typowego dla odbiorcy. I jak sobie pomyślisz o reklamach i pomyślisz o jakimś wizerunku geeka, na przykład w takiej reklamie, no to masz od razu obraz kogoś, no nie chcę tutaj przesadzać, że pan w piwnicy siedzący i gdzieś tam pracujący na komputerze, ale masz jakiś bardzo określony wizerunek danej osoby i to też jest nagminnie używane w reklamach, często właśnie w tym, co wspomniałeś, czyli tej farmacji. To nagminnie, nie bez kozery, jest x przepisów, które nie pozwalają na to, żeby właśnie manipulować i żeby używać faktycznie gdzieś tam realnych osób z profesji medycznych, no bo to jest bardzo mocno naginane i to jest bardzo mocno w ramach tych powiedzmy heurystyk. Jest to trochę nadwyrężane z perspektywy odbiorcy i właściwie cierpliwości tutaj w tym przypadku odbiorcy, bo ileż można oglądać reklam i widzieć lekarza, który radzi, który zaraz w kolejnej reklamie też będzie i tak dalej. Mhm. Tylko już wtedy będzie na przykład radził, jakie tabletki wziąć na zespół niespokojnych nóg. Nie wiem, czy kiedyś cierpiałeś. Ja nie, ale to też jest jeden z tworów marketingowych, zespół niespokojnych nóg.
Jest, no dużo jest różnych dziwnych tworów, dużo jest rzeczy, które są reklamowane jako leki, mimo że tym lekiem jest jakiś, nie wiem, żeńszeń albo jakieś tam pokrzywy albo inne rzeczy. Chciałbym cię jeszcze zapytać o taki wymiar praktyczny tego, o czym mówisz, bo powiedziałeś trochę o tych heurystykach, powiedziałeś o tym, że jest ten lejek zakupowy, że to wszystko gdzieś tam ewoluuje, że nauka sprzyja temu, że poznajemy tych ludzi coraz lepiej i wiemy, jak odpowiadać na ich potrzeby tak, żeby to było po prostu skuteczne. I też wspomniałeś, czy pozwoliłeś sobie się pochwalić tym, że jako marketer znasz parę takich fajnych trików, które można zastosować, żeby to wszystko miało lepszą skuteczność. I właśnie o to cię chciałem zapytać. Gdybyś dzisiaj miał zaprojektować reklamę, możesz sobie wybrać czego. To może być, nie wiem, bielizna, odżywki sportowe, to może być samochód, dom, karma dla psów, jest mi to zupełnie obojętne. To z jakie są te triki? O co byś zadbał, żeby w tej reklamie było? Jak byś przygotował się w ogóle do przygotowania takiej reklamy, żeby ona rzeczywiście zadziałała tak, jak powinna?
To nie jest lekkie pytanie, ale spokojnie odpowiem, później wyślę fakturę. Taki żarcik prywaciarza. Chociaż nie mogę tak się chwalić, później Mateusz wyśle do mnie później służby, sprawdzą mnie, co ja tam robię. Tak. Ale abstrahując od takich nie za dobrych żarcików, nie za trochę lekko suchych, to ja ci powiem na rzeczy, które ja zwracam uwagę. To znaczy, Po pierwsze, dobre zbadanie grupy docelowej to jest jakby oczywiste, no bo my nawet przed tym programem rozmawialiśmy o tych takich słynnych kampaniach, które nie do końca dobrze wpisały się w grupę docelową. Tu ja wspominałem o tym Gillette, gdzie dość mocno tak naprawdę w marce, która jest skierowana do mężczyzn, którzy się golą, powierzono tę markę osobie, która zdecydowała się na jednak nie zaadresowanie targetu, tylko wszystkich naokoło tego targetu i przedstawienie mężczyzny jako takiego mega toksycznego samca alfa. No i nie spodobało się to grupie odbiorców. Jakby no coś dość oczywiste. I teraz nawet nie wchodząc w to, czy reklama była dobra, zła i nie wchodząc w zakres wartości, to reklama musi być dopasowana do grupy odbiorców. I teraz zbadanie tej grupy odbiorców sprawia, że jakby jesteśmy w stanie po pierwsze odpowiedzieć na ich potrzeby, odpowiedzieć na ich obawy, skonkretyzować te obawy w postaci komunikatu, wyciągnąć je, wzbudzić pewien dysonans. Często w reklamach, które ja realizuję, staram się, żeby na samym początku gdzieś trochę wyprowadzić tego odbiorcę z tej strefy komfortu, wprowadzić trochę tego dysonansu, który sprawi, że zada sobie pytanie, ok, co jest grane, tak, żeby jego uwagę utrzymać, bo to jest to, jak rozmawialiśmy też chwilę wcześniej, no reklama dzisiaj nie może być nijaka. Większość z tych reklam, o których pamiętasz, to nawet przez pryzmat tego, że są paździerzowe, no to one nie były nijakie, one coś miały w sobie. One mogły być złe, tragiczne, ale budziły emocje. Nawet jeżeli budziły złe emocje, nawet jeżeli to były Alvin i Wiewiórki śpiewający w ramach jednego bloku reklamowego 40 razy tę samą piosenkę i już miałeś dosyć, to mimo wszystko budziły to jakieś emocje i ludzie zapamiętują i będą zapamiętywać takie reklamy. Więc ja bym zwrócił uwagę na przede wszystkim ten dysonans, jakby na początek poprawne zbadanie i określenie właściwie, do kogo jest ta reklama. Po drugie zdefiniowanie tych obiekcji i obaw tak, żeby być w stanie wprowadzić ten dysonans, ale który nie zabije nam biznesu od razu, ale który będzie w stanie delikatnie tego użytkownika jednak tę uwagę chwilę utrzymać. Trzeba pamiętać o tym, że użytkownicy mają krótszą pamięć niż złota rybka i krótszy czas, właściwie nawet nie tyle co pamięć, co krótszy czas utrzymywania uwagi, więc to są, nawet kiedyś widziałem badanie, które mówiło o tym, że tam czas poniżej sekundy to jest ten okres decyzyjny, kiedy wiemy, czy chcemy pozostać z danym komunikatem reklamowym, czy idziemy dalej, więc to jest naprawdę już zawężane do bardzo, bardzo krótkich wartości. Drugą rzeczą to zastanowiłbym się, czy jest możliwość, bo wspomniałem o dysonansie, no jakby dysonans jest jednym z tych obszarów, drugim w ramach tego komunikatu, czy jesteśmy w stanie wprowadzić odrobinę konfliktu. No i to może się wydawać również dość ryzykowne, ale jeżeli znajdziemy antagonistę, jeżeli znajdziemy bolączkę, którą nasz produkt jest w stanie rozwiązywać, no myślę, że w łatwy sposób jesteśmy w stanie sobie pomyśleć o powiedzmy napojach energetycznych, które gaszą, odpowiadają na jakieś problemy, gaszą napojach z substancjami dziś zabronionymi w różnych puszkach czerwonej lub niebieskiej, które też tak naprawdę bardzo mocno budują się przez pryzmat tego, że gaszą pragnienie, czy cokolwiek takiego, czyli odpowiadają na w ramach często tych reklam odpowiadają na pewne sytuacje, które się sami wywołują w ramach komunikatu i potem odpowiadają produktem, czyli poszukają takich konfliktów, bo tu jeszcze wchodzi kolejna rzecz, jakby warstw, które są w reklamie jest tyle, że ja myślę, że tu faktycznie czasu może nam zabraknąć. Natomiast to jest o tyle ciekawe w tym konflikcie, że my tutaj tak naprawdę zderzamy trochę ten stan faktyczny z tymi ambicjami odbiorcy, z tym, co on też chce myśleć o tym, jak on chce odbierać, jak on chce być przedstawiony. I skoro już mówimy o przedstawieniu odbiorcy, to jeszcze jest ta trzecia rzecz, czyli zawsze w reklamie jednak lepiej jest mówić przez pryzmat człowieka, przez pryzmat jego historii, jego doświadczenia, tego, w jaki właśnie sposób dany produkt rozwiązuje jego problem, a nie przez pryzmat samego produktu. I to oczywiście możemy dalej łączyć z tym, że okej, jesteśmy teraz klientocentryczni i tak dalej. Natomiast to faktycznie działa. To znaczy postawienie tego człowieka w centrum i oscylowanie wokół jego problemu, I w przypadku SEO mam taką jedną kreację, którą zdecydowanie bardzo lubię. Dużo ognia i taka antyczna rzeźba z pewnym wyrazem twarzy i pytanie, czujesz, że przepalasz swój budżet? I to są takie to proste haczyki, ale one są faktycznie skuteczne, tak? Albo Atlas, właściwie to nie był Atlas, no ale jedna też z antycznej rzeźb, ale Atlas, duży ciężar, właściwie to chyba mógł być nawet Syzyf, duży ciężar na barkach i ponownie komunikat też taki lekko wprowadzający niepokój, czujesz, że ten marketing cię przytłacza, cokolwiek takiego, czyli postawienie od razu, odwołanie się do odbiorcy, do tego, co on może czuć, do jego potencjalnych obiekcji, obaw, potrzeb i budowa wokół tego komunikatu. To jest też jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o kwestie reklam. Jakby te zasady to jest jedno, ale finalnie trzeba pamiętać o tym, że ta reklama, o czym wspomniałem przed sekundą, ona ma kilka poziomów. Ona musi, właściwie każdy komunikat musi mieć zawsze te różne warstwy. Jest taka teoria w ogóle, teoria podwójnego kodowania Aleksandra Paivo. Samo nazwisko mówi, jest to Włoch, włoski badacz, który z kolei mówi o tym, że reklama ma przynajmniej te dwa poziomy, ten werbalny i niewerbalny, i trzeba je łączyć. Znaczy, jak robisz grafikę, wrzuć tam tekst. Jak robisz film, wrzuć tam animację. Tak, żeby użytkownik dostawał zawsze komunikat w kilku różnych formatach, tak, żeby nie musiał się domyślać, żeby został poprowadzony. Dlatego na przykład jednym z tak najskuteczniejszych wciąż działań reklamowych, znaczy jednym z najskuteczniejszych są też te wszystkie infografiki, które dają ci wiedzę i wartość, ale przede wszystkim łączą ze sobą tę komunikację obrazkową z jasną komunikacją tekstową, gdzie masz jedno z drugim bardzo mocno skorelowane, odpowiada sobie i atakuje cię, bo to musimy mówić. Wiemy, że to nie jest dzisiaj dobra nomenklatura, ale to jednak wpływa na cię w taki bardzo mocny sposób kilkoma kanałami. Bo mógłbym jeszcze wiele powiedzieć, ale czeka na pytanie.
Wiesz co, okej, idzie pytanie. Właściwie idzie to główne pytanie.
Ty wiesz, no bo... wiesz, na jakie pytanie czekam.
Czekasz na to pytanie, ja ci chcę je zadać. Wiesz co, bo... powiedziałeś o tym dysonansie, ja mam teraz trochę dysonans, bo z tego, co opowiadasz, no to wygląda na to, że reklama, i to akurat nie jest nic odkrywczego, reklama jest pewną formą sztuki, w ogóle dobre przygotowanie reklamy jest pewną formą sztuki i wymaga doświadczenia, wymaga odpowiedniego też przygotowania takiego merytorycznego. Ja na początku mówiłem o tym kalgonie nieszczęsnym, natomiast też przyszły mi do głowy zupełnie inne przykłady, takie troszeczkę bardziej... No, nie chcę gdzieś tam krzywdzić i powiedzieć, że Kalgon był nieambitny, no bo on działał, zresztą Kalgona już nie ma pewnie wiele lat, a ja dalej o tym pamiętam. Natomiast mam w głowie też reklamy, które były na dużo, można powiedzieć, wyższym poziomie, takim zahaczającym o budżet filmowy, nie? Typu reklama Coca-Coli, gdzie tam na święta człowiek niósł, już nie pamiętam co, ale na biegun północny, nie? Były różnego rodzaju reklamy, które rzeczywiście były ambitne.
On wiózł list do świętego Mikołaja.
Tak, dokładnie tak, właśnie. Wiózł list.
To było w liście?
Tato, wróć do domu.
No właśnie, potem wraca do domu, jest jak cieplutko,
milutko. No właśnie, i wiesz, w tym samym chyba roku nawet powstała reklama Apartu, która miała dwie wersje, to mniej śmieszną, bardziej śmieszną i mniej oficjalną jednocześnie. I zmierzam do tego, że są też reklamy, które rzeczywiście widać, że tam ktoś no jednak bardzo dużo artyzmu w to włożył. No i tu dochodzimy teraz do tej kwestii spornej, no bo z jednej strony jest to sztuka, trzeba się do tego przygotować, z drugiej mamy ten kalgon, z trzeciej mamy te reklamy Apartu czy Coca-Coli i bieguny północne i budżety filmowe. A na samym końcu tej wyliczanki jesteś ty z pytaniem, dlaczego ludzie nie zasługują na dobrą reklamę. I zastanawiam się, jak to wszystko połączyć i właściwie może nawet trochę, co autor miał na myśli, stawiając tak, no powiedziałbym, dość odważną tezę.
No i teraz wypadało, żebym odpowiedział na to pytanie. I no, czekałem na nie dość celowo, dlatego że mogę teraz powiedzieć... Brawo, złapałeś mnie na clickbaicie. Bo troszeczkę tak jest. Ten temat jest przewrotny, bo ja tak naprawdę nie chciałbym oceniać w ogóle tego, kto i na co zasługuje, tylko właśnie chciałem porozmawiać o tym, czym jest reklama, jak ona dzisiaj działa, jak my możemy lepiej zrozumieć jej działanie i jak my możemy sami robić ją lepiej. I teraz wspominasz o tych dobrych, a to już się przewinęło cię tutaj w tej rozmowie i to jest, to rozmawiałeś o tym chwilkę wcześniej. Kto jest największym reklamodawcą w Polsce?
No ja już znam odpowiedź na to pytanie, bo rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem odcinka. No firmy farmaceutyczne, tak? No to idzie, to tak, idą milionowe to jest, budżety.
Masz 2 miliardy złotych w mediach tradycyjnych w 2021 roku wydane przez duży koncern na A. 2 miliardy. To potem następny duży gracz to jest o połowę mniej. I teraz, żeby jeszcze złapać trochę kontekstu, te 2 miliardy to jest w Q1 2020, czyli w tym samym roku, kiedy to było, czyli tam masz te 2 miliardy, to w tym samym roku Q1 w internecie to było 1,3 miliarda całego internetu. Czyli generalnie taki koncern, powiedzmy, odpowiada za 2 miesiące promocji w internecie wszystkich firm, które się tam reklamują. To jest dość dużo, ale czy to oznacza, że ludzie lubią oglądać reklamy, że jest ich tak dużo? No nie, no po prostu są na nie narażeni, właściwie wystawieni. Jest dużo i już jest ta ślepota banerowa, która dość szybko się wykształciła, o czym rozmawialiśmy. No ale ich jest dużo i będą tylko coraz więcej, mam takie wrażenie, no bo tu ponownie dla gdzieś tam uściślenia sobie przygotowałem definicję, bo jakby mamy mówić o dobrej reklamie, no to czym właściwie jest reklama? No i reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo do innych form korzystania z towaru lub usług. Tak? No ale też reklamą jest przekaz popierania określonych spraw albo idei, albo osiągnięcia innego efektu, który jest pożądany przez reklamodawcę. Wystarczy, że jest po prostu nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. Czyli właściwie wszystko może być tą reklamą. Oczywiście ona może być lepsza, może być gorsza. Mogą być te reklamy z tych influencerów fotografujących się na Instagramie przy pralce, pralkosuszarce było ostatnio takim wiralem, czy influencerka reklamująca, to był Lenora, bo Macadamia Girl bodajże, reklamująca Lenora w najbardziej absurdalny sposób, który jest możliwy, leżąc na łóżku z książką obok Lenor, jako codzienny towarzysz nie wiem czego właściwie, więc Nie jest trudno znaleźć złą reklamę. Wystarczy faktycznie odpalić Instagrama i zobaczyć, co robią influencerzy. Często to wystarczy. Tylko ta reklama, o której ty mówisz, czyli wspominasz tę dobrą reklamę, wspominasz Coca-Colę, jest ta dobra reklama w Polsce, to tak jak rozmawialiśmy, najważniejszą, chyba taką pierwszą emocjonalną reklamą, która bardzo szeroko weszła do świadomości, są te reklamy, właściwie można nazwać nawet te pierwsze reklamy Allegro, to właśnie ta z dziadkiem, który się uczy, później jest ta nagroda w postaci gdzieś tam nawiązania szeroko pojętej komunikacji, umiejętności komunikacji z członkiem rodziny. To są rzeczy, które oczywiście mają w sobie obietnicę, mają w sobie pewną drogę, którą przechodzi, czyli też odwołują się do metafor głębokich, właściwie metafor ukrytych, które też w jakiś sposób rządzą tym, co wybieramy, ale też i do emocji. Są też takie badania, właśnie dlaczego te emocje są tak ważne, no to też musimy się odwołać do badań. Są badania, tylko tutaj Antonio Damasio, który mówił o tym, że jakby te emocje tak naprawdę bardzo mocno wzięły w ogóle udział w rozwoju mózgu człowieka, więc dzisiaj to, co nam się kojarzy z tymi emocjami, zgodnie też z tymi heurystykami, o których mówiłem, które są dla nas dostępne łatwo, które możemy łatwo, w łatwy sposób sobie powiedzieć rzeczywistość tymi emocjami, no to one mają tak naprawdę dla nas dużo większe i dużo łatwiejszą możliwość i są dużo bardziej przystępne. No i finalnie one też wpływają na to, w jaki sposób my się w tym internecie zachowujemy, co my robimy, jak robimy, że nawet nie tylko w internecie, no bo internet dzisiaj to też w ogóle punkty styku, to ponownie muszę wrócić do tego pytania, mówiłeś o tym, jak zmienił się ta ilość punktów styku, tak? Czyli to, że dzisiaj, nie pamiętam dokładnej statystyki, ale to było już kilka lat temu, dwa lata temu bodajże było 69% zakupów było robione z mobila według Google'a. Czyli ta dostępność tego narzędzia do właśnie konwertowania, do tego konwertowania reklamy w każdej chwili, czyli idziesz ulicą, widzisz trzy kolejne, jak jesteś szczęściarzem oczywiście, to widzisz tylko trzy kolejne banery z wielkim hasłem kup teraz, jak masz trochę mniej pecha, no to widzisz ich dużo więcej, bo i takie przykłady znamy z rzeczywistości, też z życia realnego, to sprawia, że jakby ta dostępność możliwości skonwertowania jest dużo, dużo szybsza. No i nie bez kozery na tych reklamach masz proste komunikaty. To taniej, kup teraz. Teraz taniej o tam 20%, kup teraz. Teraz taniej o 200 zł, kup teraz. Teraz taniej, teraz. No bo to też odwołuje się do bardzo określonych rzeczy. Zakup impulsywny, czyli jest też takie badanie, och, to cały czas tylko pada słowo badanie. Będziemy musieli gdzieś później zrobić jakąś listę linków do tych badań, ale jest badanie autora bardzo dobrej książki, którą też oczywiście chciałem polecić, czyli Gerald Zaltman, książka o wspaniałej nazwie Metafora w marketingu, to ona traktuje o właśnie metaforach ukrytych, czyli o tym, co realnie gdzieś wpływa na te nasze działania. On zrobił badanie i jednym z wniosków tego badania było to, że 95% naszych decyzji jest właśnie podejmowanych w oparciu o nieświadome impulsy, o te wszystkie metafory, o te emocje, które nam gdzieś tam do nas trafiają, też o te przyzwyczajenia, o to, o czym mówi Sharp, czyli Byron Sharp, profesor z jednego z uniwersytetów w Australii, bardzo znany badacz, gdzie mówi o case'ie soku Tropicana, gdzie produkt przeszedł rebranding, produkt w teorii został lepiej dopasowany, powinien odpowiedzieć na potrzeby, tam zmieniono nawet nakrętka była w kształcie takiej połówki pomarańczy, żeby użytkownik otwierając miał już poczucie, że on już wyciska ten sok do tego opakowania. No i wszystko wspaniale przeprowadzono, natomiast koniec końców zapomniano o tym, że produkt, który ma określony kształt, określoną formę, klienci przestali go kupować i w ich przypadku ich przyzwyczajenie było na tyle mocne, że oni podchodzili do półki i oni nie dostrzegali tego soku, który był przed nimi. To był wciąż ten sam sok. Nie zmieniło się nic w składzie. Zmieniono tylko jego wygląd, a mimo wszystko jakby przestaliśmy to dostrzegać. I w tym przypadku, mimo tego, że jakby w tym przypadku nałożyło się kilka rzeczy, bo mamy ten impulsywność pewnych zakupów i to, że podejmujemy te decyzje nieświadomie, znaczy podchodzimy, chwytamy, gdzie jest nasz sok. Chcemy go teraz, ale my go nie widzimy. Czyli mamy tę impulsywność, to przyzwyczajenie, które nałożyło się w tym przypadku akurat trochę z chyba brakami reklamowymi i z brakiem poprawnej komunikacji, z brakiem poprawnego oznaczenia. Tam powinny się znaleźć strzałki z dużym, to jest ten sok, który chcesz, no bo ktoś już podchodzi. To jest tak jak powiedzmy w branży B2B, no sprzedajesz usługę, doprowadzasz do kontaktu, a potem ktoś chce się z tą kontaktować, chce z tą porozmawiać, a potem mówisz mu, a to ja ci sprzedam to. A on mówi, mnie nie interesuje ten produkt, ale bardzo fajnie się z tą rozmawia, bardzo fajnie było nawiązać kontakt, gdzie coś działa, ale powiedzmy nie do końca. I tak trochę było z tym sokiem, gdzie po prostu zabrakło tego ostatniego momentu pokazania użytkownikowi i przełamania tego przyzwyczajenia, tej heurystyki, która tego skrótu myślowego, który się pojawił w postaci przyzwyczajenia właśnie w postaci tej impulsywności. To też jest, bo jakby mówimy o trochę o takich rzeczach, które nawet wchodzą już w jeszcze dalsze etapy, czyli w błędy poznawcze, czyli to w jaki sposób my jakby upraszczając i wchodząc w te heurystyki, my też będziemy mimochodem wchodzić w pewne błędy poznawcze. Błędy poznawcze z takich, myślę, że kluczowych, które możemy sobie powiedzieć, no to jest właśnie efekt czystej ekspozycji, czyli mamy dużo większą sympatię i zaufanie do tego, co znamy. Idealnym przykładem jest to z branży, w której pracowałem, czyli w branży smart home. Fibaro, świetna polska marka, wprowadziła nowy wygląd czujnika ruchu. Zrobiła go takie kuleczka z kocim okiem, super produkt. Wyglądał, wyróżniał się na tle tego, co było wtedy, wyróżniał się. zaczął wchodzić mocno w świadomość, zaczął zyskiwać zainteresowanie konsumentów. Błyskawicznie inne firmy skopiowały i ludzie nie widzieli już takiej dużej różnicy, dlatego że oni mając zaufanie do tego kształtu, do tego wyglądu, oni sięgali potem na targach, patrzą, o, to jest ta kulka, którą znam. Ale to już była kulka innego wykonawcy, gdzie tam było, nie było to, nie pamiętam nazwy, ale powiedzmy tam jedna z fabryk w Shenzhen już pozwala sobie szybko skopiować, wiadomo, że prawo autorskie w Chinach nie istnieje, podobnie jak w obecnej chwili, trochę powiedzmy też na wschodzie, to tam jest bardzo, bardzo takie liberalne, nazwijmy to, podejście do własności intelektualnej, więc błyskawicznie skopiowane. Ja pamiętam jako anegdotkę, mogę powiedzieć, że my wtedy skierowaliśmy się do sądu, mówiąc, że hej, skopiowano. A Chińczycy mówią, nie, to wy nas skopiowaliście. A nasz produkt był wcześniej. O i tak, to wy nas skopiowaliście. Więc to nie jest takie proste, nie jest takie łatwe. Natomiast, żeby też nie odbiegać od tematu w ramach tych błędów poznawczych, no właśnie sięgamy po coś, co jest kształtem, znamy. Dużo łatwiej nam jest wziąć coś, co już znamy i sięgnąć po to. I to też jest właśnie na przykład kolejnym elementem, który tutaj układanki możemy dorzucić do tego case'u Tropicana. Ja wiem, że to jest dużo, natomiast jak później byśmy sobie to spisali, to tak naprawdę to jedno z drugim pracuje i jedno wpływa na drugie. Tego jest, my wciąż mam wrażenie, że im więcej czytam o tym, tym więcej gdzieś tam widzę rzeczy, które się pokrywają, łączą, rzeczy, które wzajemnie na siebie wpływają, ale z tego całego grona wiedzy można wyciągnąć wnioski, że a, wciąż się bardzo dużo uczymy, b, ta wiedza rośnie, bo jesteśmy w stanie wyciągać lepsze wnioski. Tu świetnym przykładem jest Apple, bo jeszcze w ramach tych błędów poznawczych, żebym nie zapomniał, w przypadku Apple bardzo często na przykład dochodzi do czegoś takiego jak efekt aureoli, gdzie postrzegamy tylko przez jedną cechę, która nam się podoba, na przykład to może jest design, na przykład ja postrzegam Apple'a przez jedną cechę, która mi się podoba, i to jest gładzik. I jakby w momencie, kiedy dotknąłem gładzika i zacząłem pracować na gładziku, nigdy już nie zmienię komputera, bo to jest ten detal, dzięki któremu wybieram. Dzisiaj wszystkie komputery wyglądają inaczej, ale ja wiem, że ten gładzik znajdę tylko tutaj i tylko w Macu. Jakby to jest cecha, przez którą ja wybieram. I wiem, że to jest błąd poznawczy. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że nie decyduję przez pryzmat jakby technikaliów, przez które powinienem decydować, tylko przez pryzmat błędu poznawczego. Ale w przypadku Apple akurat tutaj oni mają bardzo dobry, bardzo mocno zbudowany brand i ja nie bez kozery czasami tutaj przywołuję Apple, bo oni mają bardzo mocno korelują jakby swoją markę z kreatywnością w tych reklamach, w tych wszystkich rzeczach, które realizują. Oni pokazują właśnie swoje produkty przez pryzmat sztuki. Oni bardzo mocno idą w kierunku tej kreatywności i to się później przekłada na użytkowników. W jednym badaniu znalazłem jedno badanie, w którym pokazywano przez tam 2-3 sekundy użytkownikowi logo Apple i logo IBM i badano reakcję mózgu. I po zobaczeniu logotypu Apple budziły się obszary mózgu właśnie odpowiedzialne za kreatywność. Jakby ta korelacja tego brandu była tak mocna, że od razu spodziewaliśmy się określonego ładunku, który ten brand będzie ze sobą niósł. I to jest o tyle ciekawe, że jakby takie badania właśnie Apple versus jest bardzo często robione. Jednym z badań, na które też trafiłem, było badanie Apple versus Samsung. Tam na tym MRI, czyli na rezonansie magnetycznym, badano reakcję mózgu na właśnie zobaczenie logotypu i właściwie, przepraszam, to było zobaczenie produktu. Ludzie oglądający Apple'a budziły się w nich emocje porównywalne do pokazywania zdjęć rodziny, czyli takie ciepłe, przyjacielskie, etc. Robiło się tak milutko, o, to jest marka, którą chcę, ona mi się tak dobrze kojarzy. W przypadku Samsunga nie budziły się żadne takie emocje, natomiast budziły się emocje negatywne w momencie pokazania właśnie klientom, właściwie użytkownikom Samsunga produktów Apple. Więc a z kolei w przypadku klientów Apple pokazując Samsunga nie budziły się żadne emocje, więc na różnych wartościach budowany brand, na różnych skojarzeniach, na różnych, różnie skorelowany, może prowadzić do określonych emocji, które nam będą towarzyszyły, a już wspomniałem, te emocje no, odegrały kluczową rolę w budowie gdzieś tam naszego mózgu i to sprawia, że one gdzieś tam no, musiały się pojawić też i w reklamach. No i skoro już mówimy o błędach poznawczych, no to jeszcze jest ten trzeci, czyli ta zasada podczepienia, gdzie kształtujemy swoje zachowanie na bazie zachowań innych. No, czyli tak standardowo, no, wchodzimy do knajpy, gdzie są ludzie, tak? Czyli wybieramy rzeczy, które ktoś już miał. No i to jest bardzo podobne na przykład do dowodu słuszności Caldiniego, który też tak naprawdę zbiera te wszystkie zasady, które decydują o tym, często też właśnie o skuteczności reklamy. Ja nie ukrywam, że te na przykład właśnie elementy związane z budzeniem dysonansu częściowo wziąłem z Caldiniego, ale na przykład z Caldiniego no, w dużej mierze część komunikacji opartą na zasadzie wzajemności, czyli na tym, żeby zaangażować kogoś, żeby pokazać wartość. No, my na przykład sprzedajemy przez pryzmat bezpłatnych konsultacji, faktycznie dajemy bardzo dużą ilość takiej wartości merytorycznej, siadamy z klientem, poświęcamy czas, ale my to komunikujemy właśnie w ten sposób, tak żeby wywołać też określoną reakcję. Może zdradzam troszeczkę za dużo od kuchni marketingowca, no ale my musimy pokazać, jak dużą wartość ma ta konsultacja i czym ona się różni od takich generycznych audytów. No i my mówimy o tym z perspektywy właśnie wykorzystując też trochę te zasady Caldiniego, mówiąc o tej zasadzie wzajemności, no bo skoro my poświęciliśmy tobie czas, no to ty poświęć nam, skoro my wykazaliśmy zaangażowanie, to ty wykaż nas, dlatego my też robimy na przykład te konsultacje live z klientem po to, żeby w ramach tej wzajemności, ale też zaangażowania pojawiło się zaangażowanie po stronie klienta. No i to się przekłada tak naprawdę bardzo mocno na te wszystkie zasady, te wszystkie rzeczy związane z dobrą reklamą. One się później muszą przełożyć też na to, co użytkownik znajduje na stronie, jak jest prowadzony. Czyli te zasady, te heurystyki, o których mówiliśmy, one też tyczą się tak naprawdę tego, jak chociażby wygląda twoja karta produktowa, jeżeli masz e-commerce. No bo jedno z drugim musi korelować. Jeżeli mówimy sobie o tym, że ta reklama trafia użytkownika, który jest w tym preclu i on jest cały czas w tym lupie pomiędzy ewaluacją a gdzieś tam dalszą eksploracją i on jest cały czas krąży i on cały czas sobie bada, no to reklama, którą damy, musi go skłonić a do tego, żeby poszedł dalej, B musi być odpowiednio dostosowana też do tego, co on dalej zobaczy, no i musi się opierać na tych rzeczach, które się już pojawiają. Teraz ja dużo mówiłem o różnych zasadach, różnych błędach poznawczych, heurystykach, etc. Natomiast tak naprawdę jest takie badanie googlowe sprzed 2 lat, to się nazywa Decoding Decision, Understanding the Messy Middle. To jest badanie, które zostało przeprowadzone na bardzo dużej grupie i ono zbiera te dzisiejsze te i a heurystyki, b te powiedzmy elementy, które wpływają na decyzję. I Google wyszczególnia 5 takich, o których chciałbym powiedzieć, bo uważam, że bardzo fajnie zbiorą trochę to, co powiedzieliśmy. Czyli po pierwsze to, co się liczy, to jest to, żeby w tym komunikacie pojawił się autorytet, ponieważ przez zaufanie do osoby, tak jak mówiliśmy o reklamach farmaceutyków, no tam zawsze musi się pojawić jakaś właśnie osoba ala medyczna, gdzie budujemy zaufanie przez pryzmat osoby. Druga rzecz to jest social proof, czyli rekomendacja. Rekomendacja na stronie no to będzie oczywiście wyrażona przez gwiazdki czy ilość opinii, no ale rekomendacją będzie też to, co my jesteśmy w stanie w takim komunikacie reklamowym, w sensie to, co my jesteśmy w stanie tam zawrzeć, czyli tam jesteśmy w stanie taką życzoną rekomendację ująć, chociażby w postaci połączenia tych social proofów z tym społecznym dowodem słuszności i mówiąc, ok, tylu i tylu użytkowników nie może się mylić. No, to też znajdujesz często w reklamach na pewno, jak jesteś odbiorcą tak jak ja, no to widzisz, jak to się pojawia. No i to ma swoje uzasadnienie. Dalej, co się jeszcze liczy, no to jest to, o czym mówiliśmy, czyli to the power of now. No, jakby ty jako odbiorca chcesz teraz dostać ten produkt, teraz chcesz skonwertować tę reklamę, jeżeli już jesteś gotowy, pójdziesz na skróty, zadziała impuls, chcesz teraz kupić, no ale to wpływa też na to, jak szybko chcesz dostać, czyli zwrócenie uwagi na to, żeby tego użytkownika jak najszybciej prowadzić do tej konwersji tym komunikatem reklamowym i w ramach tej reklamy, tak żeby on był jak najbardziej zachęcony, no i potem zadbać o to, żeby też w ramach dalszego procesu on też został jak najszybciej obsłużony, tak żeby ta reklama nie skupiła się na nas negatywnie. Ostatnio, tu jeszcze tonem takiej wrzutki, ostatnio mignęło mi na YouTube jakaś wielka drama YouTuberów i obrażanie się, bo jeden promuje produkty, gdzie sklep za długo wysyła i jednym z argumentów było, oj, bo oni obiecywali w reklamach, że wyślą błyskawicznie, a już 3 tygodnie ktoś czeka na produkt. No właśnie tu, gdzie komunikat reklamowy jest niezgodny później z rzeczywistością, no możemy sobie zaszkodzić. Na użytkownik, jeżeli mu obiecamy, że dostanie coś teraz, no to on będzie chciał tego teraz, będzie chciał no ten następny dzień, to najpóźniej. Więc te elementy, aha, no i oczywiście dwa jeszcze, czyli lęk, ograniczenie, czy to czasowe, czy ilościowe, ten lęk przed tym, że nie będziemy w stanie dołączyć do tego grona, tak jak mówiliśmy o heurystykach, że wchodzimy tam, gdzie są ludzie, wierzymy w to, że ktoś coś ma wcześniej, chcielibyśmy być częścią tego elitarnego grona klientów. Clubhouse, idealny przykład, wszyscy chcieli być częścią Clubhouse, bo było to elitarne, było to premium. Czułeś na pewno pewien niepokój, że okej, nie mogę tam być, mam Androida, nie mam Apple'a, a bardzo bym chciał tam być. Oczywiście nie wiem, czy masz Androida, czy Apple'a.
No mam Androida, ale... i faktycznie masz rację, dokładnie tak było.
No, więc jest ten element właśnie gdzieś tam budowania komunikatu przez pryzmat tego lęku, czyli ograniczania czasu, ilości, dostępności, ale też jeszcze jest ostatni aspekt, czyli coś, czego marketerzy lubią lub nie lubią, no ale jednak cena. Cena w reklamie musi się znaleźć i ta cena jest o tyle zaskakująca, że użytkownik chce dostać coś za darmo i nawet jeżeli ma zapłacić za coś, żeby dostać więcej, to on i tak będzie wolał dostać coś za darmo, więc warto gdzieś tam tworząc ten komunikat reklamowy wziąć pod uwagę, jak to skonstruować, żeby pokazać, że dostajemy coś jeszcze tutaj w gratisie, za darmo i tak dalej. Chyba mi się udało odpowiedzieć na pytanie, ale wciąż mam taki poczucie niedosytu, a może to być przesyt. Czy to błąd poznawczy, Marku?
Nie, wiesz co, ja ci odpowiem tak, że właściwie moją agendę wyczerpałeś, to znaczy tak co chwilę jak mówiłeś, to miałem jakieś takie follow-upowe pytanie, ale ty miałeś tą taką chyba zdolność czytania w myślach i odpowiadałeś zanim padło. Zapytam cię w sumie chyba jeszcze o dwie rzeczy, to znaczy gdybyś był takim początkującym menadżerem, czy marketerem, czy jakkolwiek to stanowisko byśmy nazwali i dostałbyś budżet reklamowy, to jaką byś przyjął proporcję, tak mniej więcej, na pracę nad jakością tej reklamy, a pracę nad na przykład częstotliwością wyświetlania tej reklamy? To znaczy lepiej częściej, a gorzej? Czy lepiej, wiesz, zrobić taką wypasioną reklamę i liczyć, że ten, nie wiem, raz wyświetlony użytkownikowi spowoduje, że on to zapamięta na zawsze?
Nie spodoba ci się moja odpowiedź, ale tu znów padnie słowo badanie. I ponownie wspomniany tutaj wcześniej Byron Sharp, on stoi na czele Herbert Bass University. Jest taki think tank marketingowy z Australii i oni wydali w zeszłym roku bodajże ciekawą, 2 lata temu to już było ciekawe zestawienie właśnie, jak częstotliwość reklamy, tego wyświetlania wpływa na skuteczność. I wcale nie jest tak, że musi być za często. Tam ten cap chyba był na 4 tak naprawdę i potem już nie ma różnicy, czy zwiększa się chęć do zakupu. Jakby nie było, ta wartość pomiędzy zwiększeniem chęci a wydatkiem była niewspółmierna. Mhm. I jasne było to, że nie warto wrzucać reklamy, żeby się wyświetlała częściej niż tam wtedy bodajże 4 razy. Natomiast chodzi o to, że my wszystko jesteśmy w marketingu w stanie zmierzyć. I teraz jako początkujący marketer bardzo bym chciał, żeby ktoś te x lat temu przyszedł do mnie i powiedział, wszystko trzeba mierzyć. A to był taki czas, kiedy był serial Mad Men, znaczy zaczynałem w sumie wcześniej niż ten serial, ale jakby dobrze to oddawało. Ten serial Mad Men, gdzie przychodził kreatywny, mówił, o, dzisiaj zrobimy tak, wszyscy rzucali się i robili tak. No dzisiaj ten marketing jesteś w stanie ułożyć w Excela. Bardzo mocno i oszacować, zobaczyć, co działa. No i to tak naprawdę dotyczy też testów, które robisz. Czy testujesz sobie baton, czy testujesz sobie dane sformułowanie, no to możesz to zrobić i wręcz musisz to robić, bo zanim ty się nauczysz swojej grupy docelowej, zanim zobaczysz, co najlepiej działa, no to też jakiś czas minie. W dużych markach od 10 do 20% nawet brane jest jako budżet na testy i no, nie chcę mówić, że to jest budżet przepalany, ale to będzie budżet przepalony, jeżeli nie wyciągniesz tego wniosków. Znaczy, zawsze każdą kampanię powinieneś sobie rozbić i każdą reklamę powinieneś sobie rozbić. Rozbić na A, aspekt grafiki, tego jak ona jest skonstruowana, B, komunikatu, wartości, które tam się znajdą, czyli jakby odpowiedzi na te poszczególne punkty bólu, zbijania i sobie zacząć wagować to i testować, bo może się okazać, że w twojej kampanii no, wszystko jest super, poza jakąś jedną ostatnią rzeczą, która będzie ci ubijała konwersję. Ale to zobaczysz, właśnie po to są lejki, po to są testy, żeby zobaczyć, żeby móc oszacować. Dzisiaj analityka jest niezbędna, więc na pewno radziłbym po prostu dużo analizować, bo tych teorii i tego, co można zastosować, no będzie ogromna ilość. Bardzo łatwo jest się władować w takich tematach, chcąc na siłę pójść za tymi wszystkimi heurystykami, czy za tymi wszystkimi regułami, pójść na skróty, zrobić i myśleć, o, to jest super reklama, zastosowałem wszystko, to musi zadziałać, a potem się okaże, że to nie działa. Mhm. I może też tak być. Dopóki nie wiemy, co działa, nie testujemy, nie badamy, no to wszystko powoli można zamknąć do jego klasycznego, to też często w kontaktach właśnie z deweloperami zgłaszasz usterkę, mówi, u mnie działa. No i to jest trochę tak podobnie. No, dana kampania u mnie może zadziałać, u ciebie zastosowanie tych samych zasad nie zadziała. No i takich złych, o właśnie, to jest idealny przykład, bo mówi się tak dużo właśnie o jakości komunikacji. Ja pamiętam z gdzieś tam doświadczenia zawodowego tego, jak pracowałem po stronie operatora, ale wysyłek mailingowych i my analizowaliśmy też, co ludzie wysyłają, patrzyliśmy i badaliśmy skuteczność tych działań i nagle się okazywało, że takie najprostsze, najbardziej takie, no już nie chcę powiedzieć prostackie, ale takie, no już bardzo nisko, język do maksimum uproszczony, kreacja graficzna praktycznie nieistniejąca, ale odpowiadające na konkretną potrzebę, bo to była akurat branża pożyczkowa, jakby okazuje się, że te kampanie po prostu żrą jak oszalałe na tej bazie i jakby totalnie przekraczają jakiekolwiek estymacje. Nagle się okazuje, że tak, wszyscy chcą tego produktu w ramach określonej bazy, a dużo lepsze, dużo ładniejsze, dużo bardziej dopracowane komunikaty totalnie nie działają. Więc czasami ta reklama wcale nie musi być dobra i ta reklama po prostu... Ona musi spełnić swój cel i to powinno decydować o tym, czy ona jest dobra. Mhm. Nie to, czy ona jest ładna, ile jest emocji, czy zawrzemy tam metafory, czy tam pojawi się dziecko, droga, czy cokolwiek innego, tylko czy ona spełni swój cel. Czy ona doprowadzi do tego, że sprzedamy więcej, będzie mieć więcej leadów, nasza marka stanie się być bardziej popularna, czy cokolwiek innego.
Okej, to żebyśmy jeszcze teraz spięli klamrą i skończyli trochę tym, od czego zaczęliśmy, bo zaczęliśmy od tego, że to wszystko się zmienia na przestrzeni lat, zaczęliśmy od czasów starożytnych i doszliśmy aż do dzisiaj i do tego, jak nauka pomogła i jak zmieniły się też punkty styku, no pojawił się internet, w Pompejach smartfony były słabe, internetu raczej nie było. No to pytanie, gdzie to pójdzie dalej? Czy jesteś w stanie, nie wiem, znowu powołać się na badania albo chociaż na swoje przewidywania na temat tego, jak taka reklama będzie wyglądała za 5 lat, czy w takim następnym sensownym okresie?
Wiesz co, to jest bardzo trudny temat, dlatego że po pierwsze sytuacja na świecie zmienia się dość dynamicznie i duża ilość rzeczy, które wydawało się, planowaliśmy, chcieliśmy, okazuje się, że no jest brutalnie weryfikowana przez sytuację geopolityczną, pandemiczną, niepandemiczną, jakąkolwiek inną. Nie wiem, czy to słowo jeszcze można mówić, czy to już nie jest tak, że YouTube będzie ograniczał zasięgi.
Wiesz co, nie wiem, chyba można. Znaczy to już się po prostu, pandemia, no, przestała być modna, nie? Jakkolwiek to zabrzmi, ale myślę, że bez cięcia o pandemii, zresztą w ogóle no, zrobić odcinek o podcaście, nie mówić o pandemii, to trochę wstyd, więc dobrze, że wspomniałeś.
Trochę trudno, tym bardziej, że no ja też gdzieś tam tym przygotowując się no innych tematów, no bo jakby staram się na bieżąco być też z tymi badaniami, 2 czy 3 dni temu wyszedł jakiś aktualny, nawet wyszły 2 aktualne raporty o tym, jak klienci podchodzą teraz, jak na przestrzeni ostatniego czasu, a jak na przykład w tym marcu teraz 2022 podchodzili też do zakupów e-commerce, jak ograniczyło się ilość zakupów, jak spadły CTR-y reklamowe, no więc jesteśmy trochę zależni od tej sytuacji, która się dzieje. Pandemia była specyficznym czasem, teraz jest kolejny taki czas, no jakby nie będziemy mówić o tym.
Bo nie.
Tak. Chciałem rzucić takim popularnym hasłem, które ludzie sobie piszą na autach odnośnie Putina, ale nie będziemy przeklinać, więc...
No tak.
Więc nie będziemy tego robić, natomiast no, tak jak mówię, dzisiaj ciężko jest być neutralnym, no i marki też w tych swoich reklamach są jakieś. I teraz, żeby ponownie nie popłynąć bardzo daleko, zapytaliśmy o jakie trendy. No i ja jestem już trochę boomerem, więc na przykład TikTok nie jest dla mnie. Ale uważam, że połączenie wielokanałowe, znaczy reklama, która będzie ze sobą wzajemnie współgrała pomiędzy różnymi platformami, będzie tym, co wciąż będzie działało. Czy w idealnym świecie reklamy powinny... No i właśnie to jest taki element, który mówię jako marketer, jako odbiorca bym bardzo tego nie chciał, jako marketer chciałbym na przykład dojść do... Czy zobaczyć taką sytuację, że oglądam Netflixa, podoba mi się produkt, mogę kliknąć ten produkt i go kupić. Chciałbym, żeby ta reklama była prowadzona natywnie, ona była częścią, ale nie tak nachalną jak dzisiaj, tak prostacką często, tylko że była częścią życia, żeby była dobrze zrobiona. Jako marketer. No tak idealistycznie. No finalnie się skończy tak, że w takim Netflixie czy gdziekolwiek indziej, że już zostaną wpuszczeni reklamodawcy, to będziesz się musiał przeklikać 10 razy, zanim w ogóle odpalisz jakiś film. Chyba, że zapłacisz dodatkowo. Że akurat może ten los nie będzie dotyczył Netflixa, no, ale pewnie takich X platform będzie, gdzie ta reklama będzie nachalna. Był kiedyś takie, pamiętam, przykłady, to było bodajże Ma Fashion, jak lata temu, z 5-6 lat temu, kampanię, gdzie łączyła naraz Instagrama, gdzie prowadziła live'a, zadawała pytania, na Snapchacie były podpowiedzi do tego, było to połączone z transmisją live na Facebooku jeszcze, która odbywała się z punktu stacjonarnego, ze sklepu w Złotych Tarasach, gdzie użytkownicy biorący udział w tej grze mogli przyjść do tego sklepu, udzielić odpowiedzi, wygrać coś. Nie, połączenie tych wielu kanałów jest możliwe i to połączenie kanałów w różnych kanałach reklamowych wydaje mi się, że będzie zdecydowanie przyszłością, szczególnie, że powoli gdzieś marki chcą wykorzystywać i NFT, i Metaverse w bardzo szerokim pojęciu, ale powiedzmy ogólnie to już nie tylko to augmented reality, tylko też virtual reality i zacząć przenosić nasze życie do internetu w dużo większym znaczeniu. Pewnie utopii, właściwie antyutopijnie chyba w tym przypadku możemy popatrzeć na odcinki Black Mirror i powiedzieć, ojejku, to będzie tak wyglądało. Aha. I oby nie. Natomiast finalnie ta tendencja, która z mojej perspektywy jako marketera będzie cały czas obowiązywała, to ona się wiele nie zmieni. Znaczy wciąż te same komunikaty, te same sztuczki, tylko w różnych platformach i w większej ilości platform.
No, ale wiesz, to chyba też nic dziwnego, no bo na końcu ja zawsze tak mówię, że z kolei jak rozpatrujemy B2C, B2B, e-commerce i wiele innych rzeczy, no to tam na końcu jest człowiek i tego elementu no, nie jesteś w stanie z tego równania wyciąć, a to powoduje, że tam dalej będą potrzeby, obawy, ludzkie zachowania. O ile nas nie wszczepią do robotów, to prawdopodobnie to dalej będzie tak wyglądało.
Tak, nawet jak AI będzie tworzyło reklamę, no to w końcu ono musi finalnie zrobić tę reklamę dla człowieka.
Dokładnie.
I to jest chyba idealna kwintesencja, czyli ten człowiek, centrum uwagi, człowiek na piedestale.
No dobra.
Bądźmy bardziej ludzcy. O.
Bądźmy bardziej ludzcy. Nie wiem, czy nie wypstrykałeś się ze swojego ostatniego hasła, ale to za chwilę dowiemy się. Natomiast Jacku, jeszcze ostatnia kwestia. Wiem, że dużo materiału wpadło i dużo rzeczy już poleciłeś i mam nadzieję, że mi to wszystko podrzucisz i będziemy mogli to podlinkować. Natomiast czy z rzeczy, które nie zostały jeszcze wymienione albo nie padły, czy są jakieś inne materiały, które byś szczególnie polecił osobom, które by chciały zgłębić temat?
Zdecydowanie Kahneman, czyli Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gerald Zaltman, Metafora marketingu, Lakoff, George, tam jest jeszcze drugi autor, którego nie pamiętam, Jackson bodajże, Metafory w naszym życiu, plus duża ilość opracowań, które zaczynają pojawiać się w przestrzeni publicznej z uniwersyteckich odnośnie neuromarketingu. Coś ci jeszcze na pewno podrzucę, tak żebyś mógł dorzucić w linkach. Na pewno kilka badań ci wyrzucę i na pewno jeszcze jakieś publikacje. W Polsce warto jest na przykład czytać, słuchać doktora Zmełki i profesor Wetulani, też kilka jego ciekawych wystąpień znajdziecie na pewno na YouTubie. Też mówi o tym, jak działa mózg i o tym, jak wpływać na życzony.
Super, Jacku, no to ostatnia rzecz, pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Gdybyś miał naszych słuchaczy zostawić z taką jedną myślą, apelem, hasłem, taką jedną rzeczą, którą chciałbyś, żeby każdy po przesłuchaniu tego odcinka zapamiętał, zachował na dłużej, to co by to było?
No ja jestem romantykiem, czasami, więc zdecydowanie chciałbym, żebyśmy sobie pomyśleli, robiąc reklamy, żebyśmy się postawili na miejscu odbiorcy i zadali sobie pytanie, czy faktycznie to jest reklama, którą jako odbiorca chciałbym dostać i dostawać co chwilę.
Super, dzięki za twoją wiedzę. Trzymaj się, do usłyszenia następnym razem.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Po tym odcinku życzę ci, żeby twoje reklamy były od teraz dużo bardziej skuteczne. Zanim pójdziesz, standardowa moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekkich.pl lub do strony tego odcinka, czyli marekkich.pl/063, chociaż z jedną osobą, która według ciebie tej wiedzy potrzebuje. Pomożesz i jej, i mi, no i będziemy ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru kanały prywatne i fanpage, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie. Wybierz cokolwiek jest ci wygodnie, mi jest obojętne, ale warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.